Chciałbym kontynuować i w pewnym sensie już zakończyć temat, który jakiś niedawno podjąłem, czyli odpowiedź na pytanie, czy zbawienie można utracić. I do tej pory powiedziałem dwa kazania w tym temacie. Zobaczyliśmy, że wytrwanie w wierze w Pana Jezusa Chrystusa no jest potrzebne do zbawienia, jest warunkiem zbawienia. To znaczy, że zbawienie jest procesem. I ten proces zbawienia odbywa się wyłącznie wtedy, kiedy jest żywe połączenie pomiędzy Chrystusem i wierzącym. Mówimy tu właśnie o ludziach wierzących, narodzonych na nowo z Ducha Bożego, którzy przez zaufanie Ewangelii zostali zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Dlatego też w Nowym Testamencie widzimy ostrzeżenia, które mają zniechęcić chrześcijan do odłączenia się od Chrystusa, od wypadnięcia z łaski i zachęty do tego, żeby trwać w Chrystusie, żeby trzymać się tego, który jest tą prawdziwą winoroślą. I to jest, można powiedzieć, odpowiedzialność wierzących. Ale też zobaczyliśmy, że co się dzieje z osobą wierzącą, która z jakiegoś powodu odłączy się od Chrystusa. Zobaczyliśmy, że taka osoba automatycznie nie traci wszystkich błogosławieństw, których uczestnikiem się stała, gdy zawierzyła Chrystusowi. Nie zostaje zresetowana do tak zwanych ustawień fabrycznych, ale to dalej w niej jest, te różne błogosławieństwa. I taka osoba może ponownie zostać włączona do tej winorośli, jeśli tylko się opamięta. I taka nadzieja opamiętania właśnie przyświeca tej dyscyplinie zborowej, jeżeli taka jest potrzebna, ale też przyświeca modlitwie za osoby, które nawróciły się, ale zboczyły z prawdy, odeszły od Chrystusa z jakiegoś powodu. Więc też wołamy, modlimy się o to, żeby Pan je przywrócił, żeby mogły się nawrócić. I kiedy się nawrócą, to zostają włączone. Nie muszą od nowa zaczynać, prawda, przygotowań do chrztu, chrztem Duchem Świętym i tak dalej. Nie, one po prostu mają to już i jakby, jeżeli otrzymały wcześniej, i są włączone ponownie do ciała Chrystusa, czy do Chrystusa. I też przyjrzeliśmy się bardzo ważnej kwestii, której do dzieci mówiłem, czyli przymierzu, a szczególnie przymierzu Boga z człowiekiem. I zobaczyliśmy, czym jest przymierze. Zobaczyliśmy, że przymierze nie zostało unieważnione przez Boga w związku z tym, że ci, którzy powinni trwać w tym przymierzu, jego nie dochowali, a mowa o Izraelitach. To Bóg, oni byli nieposłuszni, nie przestrzegali tych przykazań, które Bóg im dał w przymierzu, więc można powiedzieć, że zerwali przymierze, ale to nie sprawiło, że Bóg powiedział, wy tak, no to ja tak samo będę z wami postępował, jak wy ze mną. Nie, Pan Bóg dalej wierny był temu, tym wymaganiom, które postawił Izraelitom i dyscyplinował ich. Dyscyplinował ich po to, żeby przywrócić ich na właściwą ścieżkę, na właściwą drogę, żeby oni zaczęli być posłuszni Bogu, ponieważ to jest dla nich dobre. No, niosło błogosławieństwo. Więc to zerwanie przymierza przez Izraelitów nie skutkowało natychmiast tym, że to przymierze zostało przez Boga unieważnione. Raczej widzimy, że Bóg w swojej łasce, swojej miłości i dobroci decyduje się zrobić coś odwrotnego, coś innego. Bóg inicjuje nowe przymierze. Tak? Bóg inicjuje nowe przymierze ze swoim ludem i to jest punkt startowy do dzisiejszego kazania. Więc przeczytajmy dwa fragmenty Starego Testamentu. Pierwszy jest z Księgi Jeremiasza i mówi o nowym przymierzu. Więc przeczytajmy ten fragment. Księga Jeremiasza 31. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać, poznajcie Pana. Wszyscy oni bowiem znać mnie będą, od najmniejszego do największego, oświadcza Pan, ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. I drugi fragment, nie wstawiłem, z Księgi Ezechiela. Przepraszam, ten fragment się nie wyświetli, ale ten, z Księgi Ezechiela jest napisane w 36 rozdziale, w wersecie 26 i 27. Dam wam serce nowe. Nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. I dwie rzeczy dzisiaj chciałem poruszyć. Pierwsza rzecz to problem ludzkiego serca. Więc oba teksty, które przeczytałem, one odnoszą się do nowego przymierza, chociaż trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o ten drugi fragment z Księgi Ezechiela, to ten związek z nowym przymierzem może nie jest aż tak oczywisty, jak to jest w przypadku tego fragmentu z Księgi Jeremiasza, gdzie Jeremiasz mówi o nowym przymierzu bezpośrednio. Ale jeśli uważnie się przyjrzymy całości, kontekstowi, to jest tam ten język przymierza. Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ale też jeżeli przeskoczymy do Nowego Testamentu, to zobaczymy, że ta obietnica, o której Ezechiel mówi, ona jest zrealizowana w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy na Kościół Pana Jezusa Chrystusa Pan Jezus wylewa Ducha Świętego. Więc jest to błogosławieństwo definitywnie nowego przymierza. Obietnica związana z nowym przymierzem. Dlatego to, o czym mówi Ezechiel, należy do obietnic związanych z nowym przymierzem, z rzeczywistością, która jest reprezentowana w Chrystusie. Ale te fragmenty, chcąc nie chcąc, w sposób pośredni, jak i bezpośredni, mówią nam też, czy pokazują nam trochę stare przymierze. Mówią nam pewne negatywne rzeczy odnośnie Bożego ludu, odnośnie Izraelitów. A to z nimi przecież Bóg zawarł to przymierze. I co takiego nam te fragmenty mówią odnośnie Izraelitów? No, Jeremiasz mówi, że Bóg zawarł przymierze z Izraelitami, gdy wyprowadził ich z Egiptu, ale to przymierze oni zerwali. To znaczy, że nie dochowali wierności temu przymierzu, nie zrealizowali tego, czego Bóg od nich wymagał. Więc generalnie można powiedzieć, oni zawiedli. A dlaczego zawiedli? To jest ważne pytanie, kluczowe pytanie. Dlaczego zawiedli? Dlaczego nie byli w stanie dochować wierności Bogu? Więc te fragmenty z Jeremiasza i Ezechiela mówią o kamiennym sercu, które jest przeciwieństwem serca mięsistego. Czyli przekładając to na język Nowego Testamentu, ich serce było martwe, martwe jak kamień, niezdolne do jakiegokolwiek wysiłku, do jakiegokolwiek działania w kierunku Boga. Ale to też sprawiało, że nie znali Boga. Nie znali Go, nie kochali Go i w związku z tym nie byli Mu posłuszni. I bardzo ładnie tą całą sytuację, ten stosunek Izraelitów do Boga podsumował Szczepan, kiedy oddawał swoje życie za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, będąc kamienowanym przez swoich pobratymców czy rodaków Żydów. I Szczepan powiedział tak, zanim go zaczęto kamienować: ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście prawo, lecz nie dotrzymaliście go. Więc Szczepan pokazuje nam Boży lud, ten, z którym Bóg zawarł przymierze, jak pokazuje ich jako buntowników, jako tych, którzy opierają się Bogu, którzy nie przestrzegają prawa, które otrzymali od Boga i którzy zabijali proroków, których posyłał do nich Bóg z zapowiedzią dobrej nowiny. Więc to wszystko wynikało z tego, że ich serca były kamienne. Ich serca były złe, można powiedzieć. I taki jest opis nie tylko Bożego ludu. To jest opis generalnie całej ludzkości. Wszyscy ludzie tacy są z natury, z powodu grzechu Adama i Ewy, ale szczególnie dobrze jest to widoczne w tym, jak Boży lud postępował wobec Boga. Na czarnej bluzce, słuchajcie, czy łatwo jest dostrzec plamę? Zależy jak, ale generalnie, jeżeli powiedzmy trudniej, prawda? Jak mamy czarną łazienkę i chlapnie na nią woda, to plama jest od razu widoczna. I to samo w drugą stronę. Jeżeli mamy białą bluzkę i chlapnie na nią coś kolorowego, to momentalnie jest to widoczne. Więc tutaj Bóg poprzez tą relację z Izraelitami pokazuje nam właśnie, jacy oni byli. Jacy byli Izraelici, dlaczego tacy byli. I generalnie pokazuje nam, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Izraelitów. To jest problem całej ludzkości. A że Izraelici są w tej relacji z Bogiem, to na nich jest to widoczne jak na dłoni. Więc Bóg, słuchajcie, okazał łaskę, że zawarł przymierze właśnie z takim ludem. Ludem twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu. Więc zatem widzimy, że Izraelici nie wytrwali w przymierzu z Bogiem, ponieważ nie byli w stanie spełnić wymagań Boga z powodu serca, swojego złego serca, kamiennego serca. I druga kwestia to jest zapowiedziana ogromna wewnętrzna przemiana. Więc Bóg przez Jeremiasza zapowiedział nowe przymierze. To znaczy, że była pewna potrzeba tego nowego przymierza. Taka potrzeba była, ponieważ ci, z którymi Bóg zawarł przymierze, nie wytrwali w nim i zerwali je. A istotą przymierza jest to, aby ono trwało, żeby obie strony dochowywały warunków tego przymierza, umowy tego przymierza. Więc trzeba, żeby obie strony wytrwały w tym. Więc założenie jest takie, jeśli chodzi o to nowe przymierze, że ono będzie inne od tego, które Bóg zawarł z Izraelitami, od tego starego przymierza. A na czym ma polegać ta inność tego nowego przymierza? Ma polegać na tym, żeby go nie zerwali, żeby w nim wytrwali. To, wydaje mi się, jest główne założenie tego nowego przymierza. Skoro tamto zostało zerwane z powodu ich nieposłuszeństwa, więc potrzebne jest nowe przymierze, które nie będzie zerwane. I po drugie, Bóg składa różne obietnice dotyczące tego nowego przymierza. I te obietnice dotyczą Bożego ludu. Bóg mówi, o czym mówi w tym przymierzu? Jakie składa obietnice? No mówi o tym, że Boże prawo zostanie wypisane na ich sercach. To już nie będzie coś zewnętrznego dla nich, spisane na tablicach kamiennych, ale to będzie, można powiedzieć, zakorzenione w nich, częścią ich samych. I mówi też o odpuszczeniu ich grzechów. Mówi o tym, że Boży lud będzie znał Boga. Generalnie ci Izraelici, których Bóg wyprowadził z Egiptu, z niewoli, oni Boga nie znali. Mimo że widzieli ten słup ognia w nocy i ten obłok za dnia, który im towarzyszy. Mimo że doświadczyli różnych cudów, to Boga nie znali. Bóg był kimś daleko od nich, był dla nich kimś obcym. Nie znali go, nie kochali go i nie byli mu posłuszni. Więc Bóg przez Ezechiela obiecuje zmianę serca, zmianę wnętrza. Obiecuje umieścić Ducha Świętego we wnętrzu człowieka, co w sumie ma prowadzić do tego, że ten człowiek będzie Bogu posłuszny. Jest ogromna zmiana w stosunku do starego przymierza. Dlatego Pan Jezus, który jest pośrednikiem nowego przymierza, może powiedzieć tak. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i moje mnie znają. Jak ojciec zna mnie i ja znam ojca i duszę swoją kładę za owce, mam też inne owce, które nie są z tej zagrody. Te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado, jeden pasterz. I w 27 wersecie Jana 10 Jezus mówi: moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. Więc według mnie tutaj jest ten język tego nowego przymierza z Jeremiasza, z Ezechiela. Jest ta zmiana, jest posłuszeństwo. Jezus mówi o swoich owcach, które są mu posłuszne, które go znają i które idą za nim. I ten obraz, którym Pan Jezus się posługuje, właśnie odzwierciedla to, o czym jest mowa w Nowym Przymierzu zapowiedzianym przez proroka Jeremiasza. Więc owce znają swojego pasterza, są posłuszne, idą za nim. I to jest coś, co wyróżnia owce Jezusa. Co wyróżnia owce, które należą do jego zagrody, od owiec, które nie należą do niego. Ci, którzy, te inne owce, które są, które nie słuchają jego głosu. Jest o nich mowa w innym miejscu dalej, ale to nie 27 werset. Tu jest mowa o poganach, że Pan Jezus też jest zbawicielem pogan, nie tylko Żydów. Dlatego w innym miejscu Jezus mówi, w Ewangelii Jana w 13 rozdziale: po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. A dlaczego wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa ma być ich znakiem rozpoznawczym? Z powodu 34 wersetu, który mówi: nowe przykazanie daję wam, abyście się kochali, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak was ukochałem. Więc znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa jest ich wzajemna miłość. A to z kolei wynika z przykazania Chrystusa, jakie im dał. Więc cechą charakterystyczną uczniów Chrystusa jest posłuszeństwo Chrystusowi. A to posłuszeństwo jest mierzone poprzez wzajemną miłość. Ponieważ to wynika akurat z przykazania, jakie Jezus zostawił swoim uczniom. Więc Bóg w tym nowym przymierzu obiecuje taką wewnętrzną zmianę człowieka, która ma zabezpieczyć to, że Boży lud przymierza nie zerwie, ale w tym przymierzu będzie trwał. Zatem ma nastąpić ogromna wewnętrzna przemiana człowieka i na mocy tej przemiany człowiek już dłużej nie będzie buntownikiem, nie będzie człowiekiem twardego karku i nieobrzezanego serca i uszu, ale będzie człowiekiem obrzezanego serca, obrzezanych uszu, serca mięsistego, który zna Boga, kocha Boga i jest mu posłuszny. Więc jest to ogromna i radykalna zmiana i jest ona określona w Piśmie Świętym jako nowe stworzenie. Jeśli ktoś, więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Ale trzeba tutaj dodać jedną rzecz, żeby nie wyciągnąć zbyt pochopnych i zbyt optymistycznych wniosków dla nas. Na mocy tego przymierza człowiek nie staje się natychmiast doskonały w posłuszeństwie. Następuje co prawda radykalna i ogromna wewnętrzna zmiana, przemiana. Natomiast nie następuje natychmiastowa zewnętrzna przemiana. To znaczy, że ten człowiek, który otrzymał nowe serce, nowego ducha, który otrzymał Bożego Ducha, dalej funkcjonuje, żyje w grzesznym ciele, w grzesznym świecie. To znaczy, że jego posłuszeństwo Bogu nie jest jeszcze na tym etapie doskonałe. To znaczy, że na tym obecnym etapie ten człowiek zmaga się z grzechem. Na tym etapie człowiek niestety, ale czasami zasmuca Ducha Świętego, którego otrzymał poprzez grzech. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że jest to człowiek posłuszny Bogu. Ale jest to człowiek, który to posłuszeństwo potrzebuje umacniać. Czyli mamy osobę, która jest święta, która została uświęcona, ale która dalej potrzebuje uświęcenia, ponieważ zmaga się z grzechem. Natomiast moment, kiedy człowiek będzie doskonale posłuszny Bogu, jest obiecany jako coś, co się nie zrealizuje w tym ziemskim życiu, chyba że Chrystus powróci i przemieni nasze grzeszne ciała na podobieństwo swojego uwielbionego ciała i wtedy będziemy, jeżeli tylko pokładamy w Nim ufność, takimi jak On. Święci, doskonali, przygotowani na to, żeby być w chwale. Więc ten proces uświęcenia jest związany z trwaniem w Chrystusie, w zaufaniu Jemu, w zaufaniu Ewangelii. Dlatego jest to nasza potrzeba, aby trwać w Chrystusie, aby iść cały czas za Nim. Ponieważ On jest tym, który prowadzi Boży lud do ziemi obiecanej. A tą ziemią obiecaną jest życie wieczne w Bożej chwale przed obliczem Boga. Więc to nam pokazuje, że Bóg usunął w Nowym Przymierzu te przeszkody, które były w Starym Przymierzu. To czyni Nowe Przymierze lepszym pod każdym względem. Jeśli zaufaliśmy Chrystusowi, jeśli uwierzyliśmy Ewangelii i staliśmy się uczniami Chrystusa, to jesteśmy uczestnikami tego Nowego Przymierza. W związku z tym mamy obietnice, które złożył nam Bóg. Mamy lepsze obietnice. Mamy lepszego pośrednika. W związku z tym całe przymierze jest lepsze. I lepszego przymierza ponadto Bóg już nie przewidział. Ono ma wszystko, czego grzesznik potrzebuje, żeby znaleźć się w chwale Bożej. I trzeba powiedzieć, że przymierze Boga z człowiekiem to ogromna rzecz. Być może nie, to jest trochę nam obce kulturowo, ale jest to ogromna rzecz. Kiedy zawierano przymierze, słuchajcie, pomiędzy ludźmi na przykład, to było ono przypieczętowane tym, że było brane zwierzę i było ono rozcinane na pół w obecności tych dwóch stron. I to było sposób wyrażenia pewnej deklaracji obu tych stron, która ta deklaracja mówiła: niech się ze mną stanie właśnie to, co się stało z tym zwierzęciem, jeżeli ja zerwę to przymierze. I to była sprawa honoru. W naszej kulturze może ta sprawa honoru nie jest aż tak istotna, ale w Starym Testamencie sprawa, czy w tamtej kulturze żydowskiej, czy Bliskiego Wschodu, sprawa honoru jest do dzisiaj ważna, istotna. To są rzeczy naprawdę bardzo ważne, więc kwestia dochowania przymierza było kwestią jakby honoru, zachowania dobrego imienia. Więc kiedy Bóg zawiera przymierze, czy inicjuje przymierze z człowiekiem, to na tej samej zasadzie, albo tak, że jeżeli zerwę to przymierze, to niech się stanie ze mną to samo, co się stało z tym zwierzęciem. Bóg jest wierny, więc nie musimy się martwić o to, że On dochowa swoich obietnic. Bóg jest wierny, nie może zaprzeć się samego siebie, więc Jego obietnice są pewne. I kiedy obiecuje wieczne bezpieczeństwo uczniom Chrystusa, to możemy mieć pewność, że On to zrealizuje. Nikt nie wyrwie owiec z ręki Syna. Ani nikt nie wyrwie owiec, które Ojciec dał Synowi, z ręki Syna. Ani nikt nie wyrwie z ręki Ojca. Czasami, nie wiem jak wy, ale na lekcjach WF-u czasami mieliśmy taką grę mata. Nie wiem, czy znacie, nauczyciel brał jakąś piłkę, piłkę do koszykówki, albo do siatkówki, albo do nożnej, albo do ręcznej, rzucał i mówił: mata i grajta. Więc w zależności od tego, jaka to była piłka, to się grało w odpowiednią grę, a po czym szedł do swojego magazynku, pomieszczenia i się zajmował swoimi sprawami. Jakby nie interesowało go, co my będziemy robić, mieliśmy grać. I tak samo czasami myślimy o zbawieniu, czy o Bogu, o relacji z Bogiem, pomiędzy Bogiem i człowiekiem, że Bóg właśnie rzuca nam piłkę takiego zbawienia i od teraz to piłka jest po naszej stronie, my się mamy z nią bawić, nią grać, prawda? a on odchodzi gdzieś na bok, zamyka się w swoim pomieszczeniu, bo ma jakieś ważniejsze sprawy na głowie. Ale zapominamy właśnie, że Bóg się związał z człowiekiem, z przymierzem. Zobowiązał się do partnerstwa, można powiedzieć, z człowiekiem. Bóg mówi, kiedy Chrystus spotkał się ze swoimi uczniami po raz ostatni, to oczywiście zapowiedział, że wróci, prawda? Ale w Mateusza 28 rozdziale czytamy ostatnie słowa Jezusa, jakie? Że będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mimo, że Jezus odchodzi do nieba, to mówi, że będę z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Więc to nie jest tak, że Bóg się właśnie odcina od nas, bo rzucił nam piłkę i teraz my po naszej stronie jest wszystko. Więc Bóg wymaga od nas, abyśmy trwali w Chrystusie, który jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bóg wymaga od uczniów Chrystusa, aby trwali w Chrystusa, w wierze w Niego, w posłuszeństwie Jemu, w miłości do pozostałych uczniów, do braci i sióstr w Chrystusie. I tutaj Ojciec wychodzi nam naprzeciw i dokonuje tak głębokich zmian we wnętrzu człowieka, aby ten wytrwał w Chrystusie. Bóg sprawia ich chcenie i wykonanie, co nie znaczy, że taka osoba nie może mieć wahnięć, jak to się mówi. Widzimy, że wierzący mogą odłączyć się od Chrystusa, czy też wypaść z łaski. Ciągle w końcu żyjemy w grzesznym ciele, w grzesznym świecie i jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa wynikające z grzechu. Ale musimy pamiętać, że Bóg nie jest gdzieś daleko. On jest żywotnie zainteresowany swoimi owcami, ponieważ jest dobrym pasterzem. I kiedy jedna owca ginie, to on zostawia wszystkie inne i idzie szukać tej jednej zaginionej. Taki obraz przedstawia nam Chrystus. Dlatego jest on z nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I nie ma takiego dnia, takiego momentu, kiedy by z nimi nie był. I teraz powstaje pytanie, jak pogodzić te dwie kwestie ze sobą? Jak pogodzić to wieczne bezpieczeństwo wierzących i konieczność wytrwania w Chrystusie? Na szczęście nie musimy, słuchajcie, nie musimy, chociaż próbują ludzie to zrobić, ale to się gdzieś kłóci. Ale nie musimy walczyć, prawda? Po prostu musimy zaakceptować, że tak jest. Możemy tego nie rozumieć, jak to jest możliwe. Może to się nam kłócić, prawda? Bo z jednej strony mamy Bożą suwerenność. Bóg zbawia kogo chce, Bóg czyni co chce, a z drugiej strony mamy odpowiedzialność człowieka, że człowiek ma ten wymóg trwania w Chrystusie. Jedno z drugim, słuchajcie, w Bogu w ogóle się nie kłóci. Bo Bóg mówi i o jednym, i o drugim. To Jemu się w ogóle nie kłóci to. Nam, w naszym rozumieniu ograniczonym, jest problem. Dlatego pozostaje zaakceptować. Tak jak musimy zaakceptować pewne rzeczy dotyczące Trójcy Świętej, że nie jesteśmy w stanie rozgryźć tego do końca, czy wyjaśnić wszystkiego, to jednak miejmy ufność co do tego, że jest tak, jak Bóg nam objawia w Piśmie Świętym. Bóg jest suwerenny. Bóg honoruje też odpowiedzialność człowieka, czy wymaga odpowiedzialności od człowieka. I w Bogu nie ma żadnej sprzeczności, jeśli chodzi o te dwie rzeczy. Jedno nie wyklucza drugiego. I ostatnia rzecz. Czy w związku z tym możemy trwać w grzechu? Bo i tak ostatecznie będziemy zbawieni? Czy możemy żyć jak chcemy, tak jak chcemy, ponieważ i tak nie ma to większego znaczenia, bo tak czy owak to przecież będziemy zbawieni, jeżeli tylko zaufaliśmy Chrystusowi. Więc proponuję zadać to pytanie Ananiaszowi i Safirze. Nie wiem, czy kojarzycie te osoby z Dziejów Apostolskich. Mamy wydaje się wierzących ludzi, którzy postanowili przeznaczyć jedną czy swoją nieruchomość na to, żeby dać te pieniądze Kościołowi. Sprzedać tę nieruchomość, dać pieniądze Kościołowi na to, żeby wspomóc braci, siostry, którzy byli w złej sytuacji materialnej, ale pomyśleli sobie, że troszeczkę sobie zachowają z tych pieniędzy i nie powiedzą o tym. I co się z nimi stało? Umarli natychmiast. Proponuję zapytać tych, którzy niegodnie spożywali wieczerzę pańską w Koryncie. Bez uszanowania dla ciała pańskiego, dla braci i sióstr w Panu. Co się z nimi stało? Byli słabi, chorowali, a część z nich pomarła. Proponuję zapytać tego brata, który w zborze w Koryncie został wyłączony ze zboru z powodu niemoralności, jakiej się dopuścił. Więc Pismo uczy nas, że nie warto żyć w grzechu, ponieważ grzech ściąga na wierzących sąd Pana. A sąd, jaki by nie był, on nigdy nie jest przyjemny. Apostoł Paweł mówi nam w liście do Koryntian 11 rozdziale, bo jeśli osądzalibyśmy samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Sądzeni zaś przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc Chrystus dyscyplinuje swój Kościół, dyscyplinuje wierzących, swoich uczniów po to, żeby nie zostali potępieni wraz ze światem, żeby wytrwali w przymierzu. Jeżeli im się powinie noga, jeżeli jest wahnięcie. Oczywiście to nie jest tak, że Chrystus tylko czeka na to wahnięcie, żeby zaraz dokopać, brzydko mówiąc, właśnie tym, którzy się chwieją, którzy gdzieś się odłączyli. Nie, to nie jest tak. Pamiętajmy, że Chrystus czyni rzeczy z miłości. Z ogromnej miłości, którą wyraził na krzyżu. Nie ma większej miłości, gdy kto kładzie życie swoje za przyjaciół. I Chrystus to pokazał, kiedy umarł na krzyżu. List do Hebrajczyków, bo kogo Pan kocha, tego karci. Smaga każdego syna, którego darzy uznaniem. To nie jest tak, że zgrzeszyłeś, to Pan Bóg cię skreśla. Już twoja historia się skończyła. Nie. Jeżeli poszedłeś gdzieś w bok, Pan Bóg walczy o ciebie. Pan Bóg robi wszystko to, co jest potrzebne, żeby cię doprowadzić. Niestety w naszej naturze jest tak, że czasami to po prostu tylko przez ból, przez jakieś takie sytuacje, które nas zabolą, dopiero przychodzi opamiętanie. Ale nie tylko. Nie tylko. Żebyśmy też mieli jakby z drugiej strony też pewien obraz, że Bóg działa też przez dobre rzeczy, przez zachęty. Więc Bóg potrafi zachęcić, ale też Bóg potrafi zniechęcić. I Bóg jest blisko każdego wierzącego. Jego się po prostu nie da oszukać. Uczniów my możemy oszukać, innych wierzących możemy oszukać, innych ludzi możemy oszukać, ale Boga nie da się oszukać. Bóg doskonale zna każdego ucznia Chrystusa i ponieważ Bogu zależy, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni, ponieważ kocha swoje dzieci, dlatego Bóg je dyscyplinuje. Bóg dyscyplinuje nas, a dyscyplinuje je wtedy, gdy zbaczają z drogi, jaką jest Chrystus. Czasami Bóg poprzez zachęty też próbuje przyprowadzić ludzi do siebie. I taka na przykład sytuacja była w Starym Testamencie, kiedy Królestwo Północne, Królestwo Izraela się podzieliło na dwa, na Królestwo Północne i Królestwo Południowe. Królestwo Południowe to Juda, a Królestwo Północne poszło totalnie w bałwochwalstwo. Ale mimo to, pomimo tego, że oni w tym bałwochwalstwie byli, to Bóg im błogosławił. Po to, żeby zachęcić ich do tego, żeby wrócić do Boga. Żeby pokazywać im, że to nie tędy droga. i błogosławił na początku, ale później oczywiście kara też, jeżeli to nie wystarczyło. Więc Pan Bóg potrafi zachęcić i zniechęcić. Więc musimy pamiętać, że to ostrzeżenie, jakie Pan Jezus też wypowiedział. Jest ostatnia rzecz, przepraszam. Ponieważ właśnie też musimy pamiętać o tym, że nie każdy, kto będzie mówił, jak Boga kocham, tak? Czy że nie każdy, kto będzie mówił do Pana Jezusa, Panie, Panie, to mówi to szczerze, jako coś, co wynika z wiary. Nie każdy, kto mówi o sobie, że jest uczniem Chrystusa, jest nim faktycznie. Uczniem Chrystusa jest ten, kto kocha innych uczniów Chrystusa, kto postępuje jak Chrystus, który ukochał swoich uczniów i wydał za nich samego siebie. Uczniem Chrystusa jest ten, kto wierzy w Chrystusa, naśladuje Go. To najprostsza definicja. Więc osoba, która będzie się, prawda, zapierać, klepać po piersi, jak ona kocha Boga, jak kocha Chrystusa, ale nie kocha w innych wierzących, to nie jest to cecha charakterystyczna owcy. Dlatego można powiedzieć, że są sytuacje, kiedy jeżeli widzimy, że nam się wydaje osoba, która wierząca, ale odchodzi od Chrystusa i brnie w grzech, może być tak, że ta osoba nie była, nigdy się nie nawróciła. Tego nie wiemy, tak? Bo nie jesteśmy w stanie zajrzeć w ludzkie serce, ale jesteśmy w stanie ocenić owoce. Dlatego po owocach musimy poznawać, kto jest uczniem Chrystusa, a kto nie. Na tyle, na ile nas Bóg uzdalnia. Ponieważ nasz osąd nie jest ostateczny, ale nie musimy się o to martwić generalnie. Jeżeli widzimy, że ktoś grzeszy, módlmy się o tą osobę, nie odżegnujmy od razu od czci i wiary. Napominajmy, zachęcajmy do tego, żeby wrócić na właściwą drogę. Módlmy się o takie osoby. Ale ja czasami, jak trzeba, to trzeba zdyscyplinować, tak żeby ze zboru wyłączyć, bo jeżeli grzech jest poważny, jeżeli osoba wierząca nie reaguje na napomnienia, to trzeba to poważnie do tego podejść. Więc w taki sposób chciałem zakończyć ten temat. Być może to nie wyczerpuje wszystkich aspektów, ale musi wystarczyć. To są moje ograniczenia. Także pomódlmy się na zakończenie tego kazania.